Science. Radiowe odkrycia.
Postęp technologii polega na dostosowaniu jej tak, abyś nawet jej nie zauważał i tak, by mogła stać się częścią codziennego życia. To słowa Billa Gatesa i punkt wyjścia do naszych rozważań naukowych. Dobry wieczór, Justyna Piekło. Zapraszam na audycję Science Radiowe Odkrycia. Najbliższą godzinę poświęcimy kilku wątkom. Zaczniemy od rozmowy z doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego Maciejem Wnukiem i doktor habilitowaną Anną Lewińską z Uniwersytetu Rzeszowskiego o badaniach podstawowych dotyczących metod leczenia nowotworów piersi i czerniaka. Omówimy przy tym funkcje nanoplatform i ich rodzaje. Następnie pochylimy się nad sztuczną inteligencją. Z Marcinem Bacią, ekspertem do spraw marketingu, porozmawiamy o możliwościach zastosowania SI. Zastanowimy się także nad tym, czy sztuczna inteligencja nas zabije, czy wzmocni. W programie pojawi się też kolejny odcinek Głowy do góry i przegląd informacji naukowych. To wszystko oprawi nam muzycznie Piotr Malec. Na rozgrzewkę Szymon Taranda ma dla Państwa przegląd informacji ze świata nauki.
Cyberflash.
Brytyjska Royal Mail zaczęła oficjalnie korzystać z bezzałogowców. Drony wspierają listonoszy, ułatwiając dostarczanie przesyłek do szkockiej społeczności mieszkającej na wyspach Orkney. Gdy tylko drony zadebiutowały na rynku, pojawiły się obawy, że te urządzenia mogą szybko zastąpić kurierów oraz listonoszy, przejmując dostarczanie przesyłek. Ten scenariusz nie sprawdził się jednak, gdyż takie usługi to wciąż rzadkość. Nie oznacza to jednak, że ich nie ma, a jedną z nich oferuje brytyjska państwowa poczta Royal Mail. Właśnie uruchomiła swoją własną usługę dostarczania przesyłek pocztowych drogą powietrzną. To nowy sposób dowożenia poczty mieszkańcom szkockich wysepek zlokalizowanych na północy kraju. Jak donosi serwis Insider, bezzałogowce dostarczają przesyłki dla liczącej 22 tysiące osób społeczności, zamieszkującej 20 z 70 niewielkich wysepek. Znajdują się one kilkanaście kilometrów od lądu. Google usprawnia narzędzia umożliwiające użytkownikom zniknięcie z sieci. Firma wprowadza nową funkcję, dzięki której po pojawieniu się ich danych w wyszukiwarce zostaną o tym powiadomieni. Google kilka lat temu wprowadziło do użytku narzędzia umożliwiające użytkownikom zniknięcie z sieci. Jeśli ktoś chciał usunąć z wyszukiwarki prywatne informacje na swój temat, dzięki nim mógł to zrobić w prosty sposób. Teraz amerykański koncern rozszerza tę funkcję o automatyczne powiadamianie w przypadku wycieku danych kontaktowych. Na oficjalnym blogu koncernu pojawiła się informacja o nowym narzędziu, które pozwoli lepiej kontrolować swoje informacje. Gdy nasze dane kontaktowe, takie jak adres domowy, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, pojawią się w wyszukiwarce, wówczas automatycznie otrzymamy stosowne powiadomienie. Wyskakujące okienko poinformuje nas, ile razy znaleziono nasze nazwisko oraz adres. Zespół badaczy z Oxfordu po raz pierwszy w historii przeprowadził w kosmosie szkolenie sztucznej inteligencji. Dokonano tego na pokładzie jednego z satelitów krążących nad naszymi głowami. Dotychczas szkolenie sztucznej inteligencji odbywało się w laboratoriach naukowych, ale naukowcy z Oxfordu poszli znacznie dalej i przeprowadzili je w kosmosie. Uniwersytecki Wydział Informatyki w ramach projektu Szybkie wnioskowanie i trenowanie modelu na pokładzie satelity dokonał tego na orbicie. Osiągnięcie to umożliwi monitorowanie działania satelitów w czasie rzeczywistym i może mieć szeroki zakres zastosowań od zarządzania klęskami żywiołowymi do badania wylesiania terenów. We'll be right back.
A teraz zapraszam Państwa na rozmowę o prężnie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest inżynieria materiałowa. Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego skupiają swoją uwagę na opracowaniu nowych narzędzi do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych. Chodzi o tworzenie i wykorzystywanie nanomateriałów, które pozwalają na precyzyjne i spersonalizowane leczenie osób chorych na nowotwory. Takie projekty dotyczące nanoplatform prowadzą aktualnie doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Maciej Wnuk i doktor habilitowana Anna Lewińska, którzy opowiedzą o szczegółach. A zaczniemy od procesu starzenia się komórek i dlaczego przyczynia się on do powstawania nowotworów.
Taka komórka stara kiedyś uważana była za komórkę bezpieczną, no bo jest to komórka, która jest, dajmy na to, uszkodzona, jest włączony mechanizm właśnie zapobiegania proliferacji takiej komórki, czyli dzielenia się w dalszej perspektywie, czyli jestem uszkodzona, nie dzielę się, pomagam całemu organizmowi. Natomiast dzisiaj już wiemy, że to nie są takie śpiące królewny, takie bezpieczne, tylko to są jednak komórki niebezpieczne, bo metabolizm tych komórek, o dziwo, jest bardzo, bardzo na wysokim poziomie. I co jest najbardziej niebezpieczne, co się wydaje naukowcom, to jest tak zwany fenotyp sekrecyjny. To znaczy taka komórka do swojego środowiska, czyli do innych komórek, dostarcza takie czynniki o charakterze prozapalnym, mówiąc najogólniej, które wiemy w takim środowisku prozapalnym nowotwór rozwija się częściej niż w normalnym środowisku.
Często komórki stare nazywane są jako zombie, czyli komórki, które nie umierają, które nie proliferują, ale są aktywne.
Ale przecież organizm ma wiele takich mechanizmów obronnych. Czy nie jest sam w stanie oczyścić się z tych komórek zombie?
Dokładnie tak. Jeżeli jesteśmy młodzi, to te mechanizmy są sprawne. Natomiast wraz z wiekiem one zawodzą. I akumulacja rzeczywiście komórek starych w naszym organizmie to jest kwestia wieku podeszłego. I te efekty to jest tak zwane filozofia antagonistycznej pleiotropii, czyli pewny czynnik czy pewne zjawisko jest na wczesnym etapie naszego życia korzystne, w dalszym etapie jest niekorzystne. I takie jest starzenie. We wczesnym etapie jest to mechanizm supresji nowotworowej. Komórka stara pojawia się wtedy, kiedy na przykład jest komórką uszkodzoną, na przykład DNA jest uszkodzone i we wczesnym etapie naszego życia jest to pozytywne. Natomiast podczas właśnie, kiedy te wszystkie systemy zawodzą, mam tu na myśli oczywiście układ immunologiczny w kontekście usuwania takich komórek, wraz z wiekiem to rzeczywiście starzenie komórkowe staje się problemem i ten efekt się odwraca na negatywny.
Oczywiście w przypadku komórek nowotworowych i podczas terapii jest to jeszcze bardziej, sytuacja się komplikuje, dlatego że koleżanka mówi o takich warunkach bardziej fizjologicznych, czyli powiedzmy naturalnych, które się dzieją wraz z wiekiem. Natomiast w przypadku chemioterapii mamy do czynienia, chemio czy radioterapii mamy do czynienia z masą różnych negatywnych czynników, które rzeczywiście, ich rolą jest zabicie komórek, ale przy okazji ten efekt taki uboczny silnie indukują, czy mogą też indukować to starzenie komórkowe. W związku z tym układ immunologiczny, który de facto sam jest osłabiony, no nie radzi sobie. Następuje nakumulowanie tych komórek i tutaj jest problem, ponieważ komórki nowotworowe stare są wyjątkowo oporne na leczenie, ponieważ są tak pozmieniane dodatkowo, że mają uruchomione różne mechanizmy, które chronią je przed śmiercią. Czyli jak chronią je przed śmiercią, to też i bardziej przed różnymi nowymi czynnikami chemicznymi czy fizycznymi, którymi staramy się działać. Oczywiście zwiększając dawki, oczywiście będzie część z nich pewnie może poumierać, ale trzeba pamiętać o tym, że jednocześnie niszczymy również zdrowe komórki i uszkadzamy i również indukujemy starzenie, bo w komórkach prawidłowych również możemy zaindukować starzenie. To się nazywa tak zwane starzenie indukowane stresem.
I tutaj Państwa rola w tym, aby rozwiązać ten problem, jak pozbywać się komórek zombie w taki sposób, aby organizm nie doznał tego szoku stresowego i aby mógł dalej funkcjonować w zdrowiu. Pani zajmuje się przede wszystkim, skupia się przede wszystkim na nowotworach skóry. Jednym z najbardziej takich zjadliwych nowotworów jest czerniak. Czy poszukiwanie tych komórek zombie albo walczenie właśnie z tymi komórkami zombie w przypadku nowotworów skóry różni się czymś diametralnie albo czymś specyficznym od innych rodzajów nowotworów?
To właśnie będzie celem naszego projektu, gdyż tutaj też trzeba wziąć sobie pod uwagę jedną rzecz, że starzenie jest takim procesem heterogennym. Tak naprawdę inaczej starzeją się komórki prawidłowe i to nawet nie chodzi o taką dychotomię komórki prawidłowe-nowotworowe, tylko różne rodzaje nawet komórek, czy prawidłowych, czy nowotworowych będą się inaczej starzeć. Mam tu na myśli właśnie po prostu różne starzenia. Niby jest to ten sam proces, to mamy kwestię zahamowania proliferacji, natomiast to będą różne jednak suma summarum, jeżeli chodzi o cytofizjologię, efekty obserwowane. Natomiast jeżeli chodzi, tak jak pani redaktor wspomniała, rzeczywiście czerniak jest problemem, zwłaszcza w populacji, jeżeli chodzi o rasę białą, jeżeli chodzi właśnie, ten jest bardzo skorelowany z wiekiem, zwłaszcza w wieku powyżej lat 60 stanowi problem. Natomiast czerniak w grupie nowotworów skóry stanowi problem z uwagi na właśnie jego takie bardzo niskie, jeżeli chodzi o powodzenie leczenia w dalszej perspektywie, zwłaszcza jeżeli jest chorobą zaawansowaną. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o dane literaturowe, to nowotwory skóry i czerniak w szczególności nie były szeroko badane, jeżeli chodzi o właśnie koncepcję senolityczną. I chcemy właśnie sprawdzić, czy ta koncepcja także będzie w tego typie nowotworu skuteczna. Natomiast to, co my tutaj chcemy także zaproponować, to takie specyficzne dostarczanie do konkretnych komórek, czyli konkretnych właśnie, jeżeli chodzi o typ, ale także starych właśnie komórek, czyli starych komórek nowotworów skóry, poprzez właśnie analizę markerów powierzchniowych, które będą znajdowały się na tych komórkach i później dobranie odpowiednich przeciwciał dostępnych oczywiście komercyjnie, tak żeby można było do nanoplatformy podłączyć przeciwciało, czyli zastosować taki wielofunkcjonalny lek oczywiście w wersji nano, który by identyfikował takie komórki, a później właśnie je też neutralizował. I też planujemy podłączyć różnorakie leki do nanoplatformy, te, które już obecnie są znane i są używane właśnie na przykład, żeby uwrażliwić komórki nowotworowe na śmierć. Tutaj będziemy interferować różnymi szlakami, które decydują właśnie o przeżyciu komórek, ale także zastosujemy też nową innowacyjną koncepcję, żeby połączenia, czyli synergii także z pochodnymi, które dopiero chcemy syntetyzować w ramach projektu, bo projekt jest interdyscyplinarny i też chemików angażuje. Różne substancje pochodzenia naturalnego okazują się, że są bardzo pożyteczne i tutaj w tym kontekście rzeczywiście się sprawdzają właśnie, jeżeli chodzi o interferencje ze szlakami tak zwanymi przyżyciowymi w komórce nowotworowej, więc to będzie rzeczywiście przedmiotem naszych badań. Projekt, którym ja kieruję ze strony polskiej, bo to jest projekt międzynarodowy, europejski, angażuje rzeczywiście specjalistów z różnych dziedzin. My reprezentujemy, można powiedzieć, szeroko pojętą biologię komórkową, natomiast także tutaj z ramienia Uniwersytetu mamy także współpracę z lekarzami, tak żeby ewentualnie tutaj zawsze był backup, ten konsulting naukowy, jeżeli chodzi o dermatologię, zwłaszcza te aspekty kliniczne. Natomiast mamy także chemików zaangażowanych właśnie w syntezę, i to jest Uniwersytet Warszawski, w syntezę pochodnych, właśnie naturalnych związków. Natomiast jeżeli chodzi o stronę hiszpańską projektu, bo tutaj także jest stroną, jest to strona, chciałam powiedzieć, nadrzędna, która w zasadzie kieruje całym konsorcjum na poziomie międzynarodowym. I tam zaangażowane są osoby, tutaj dr Maria Moros, która już ma wieloletnie doświadczenie ugruntowane, też kieruje projektami unijnymi w kontekście inżynierii materiałowej i syntezy właśnie nanocząstek na bazie żelaza i innych także, gdzie po prostu już naprawdę jej doświadczenie jest na tyle duże i te aplikacje, które ona zaproponowała w biomedycynie, są szerokie. Natomiast tutaj też chciałam jeszcze powiedzieć, że to też jest bardzo ciekawy rodzaj nanoplatformy, bo także możemy jeszcze dodatkowo oprócz tych elementów multifunkcjonalnych, których wcześniej powiedziałam i takich, które dają specjalne właściwości tym platformie, także zastosować hipertermię. To są takie cząstki, jeżeli chodzi o molekuły chemiczne, które mogą w pewnych warunkach także indukować ciepło, czyli będziemy mogli zabijać też także komórki ciepłem, natomiast i też dodatkowo będą efekty obserwowane, na przykład stres oksydacyjny może być obserwowany, czyli ten nadwyżka prooksydantów w kontekście antyoksydantów, tak? Natomiast tutaj też jest kwestia oczywiście precyzyjnego zabijania ciepłem, bo także komórki prawidłowe mogą ulec zabiciu, więc tutaj też jest kwestia już dalszych etapów, oczywiście jeżeli będą dalsze aplikacje, że trzeba będzie rzeczywiście ten dobrze rozważyć to zagadnienie. Natomiast także będziemy mieć biologów, to można powiedzieć, molekularnych, biomedycznych z Łotewskiej Akademii Nauk, które będą tutaj osoby zajmować się komunikacją taką na poziomie molekularnym między tymi komórkami. Komórki takie wydzielają takie pęcherzyki lipidowe. W tych pęcherzykach taka jest zakodowana, można powiedzieć, informacja chemiczna i ta informacja będzie docierać do innych komórek nowotworowych i prawidłowych i będzie na przykład wydawała mi pewne na przykład instrukcje, na przykład dziel się, nie dziel się, starzej się albo umieraj. I my też chcemy sprawdzić właśnie te chemiczne instrukcje i to będzie właśnie po stronie łotewskiej. Więc tutaj mamy 4 różne laboratoria, 4 różne ekspertyzy i te dane, które uzyskamy, mam nadzieję, po tych 3 latach może okażą się na tyle obiecujące, że rzeczywiście będą możliwe dalsze badania aplikacyjne, no ale to oczywiście już angażujące inne agendy, które się w tym specjalizują.
Przede wszystkim nowotwór piersi to jest to, co Pana interesuje w projekcie, również dotyczącym nanoplatformy, ale innego typu.
Tak, mój projekt jest prowadzony interdyscyplinarnie we współpracy z chemikami z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem profesora Litwinienko, należy powiedzieć, oraz z Instytutem Metali Nieżelaznych, gdzie jest pani profesor Kolano-Burian oraz dr Chudecki. Ta koncepcja naszego projektu oparta jest na nanowłóknach, które mają za zadanie, które są elektroprzędzone, to są po prostu, jest taka technika produkcji nano, mikrowłókien w polu elektrycznym, do których możemy podpiąć różne związki, różne leki, czy akurat w tym projekcie, tym moim, też oparty jest na poszukiwaniu takich na bazie naturalnych związków, które są obecne w różnych w roślinach i modyfikowaniu ich w taki sposób, aby miały właśnie charakter senolityczny, czyli zdolność usuwania starych komórek, czy indukowania, czy hamowania ścieżek, które zapobiegają, że komórki stare po prostu nie umierają. Tak, chcemy znaleźć, które z tych związków będą w stanie zahamować te białka i te szlaki w taki sposób, aby jednak komórka mogła umrzeć, ta stara nowotworowa. Więc rak piersi, no wiadomo dlaczego, jeden z najczęściej występujących nowotworów u kobiet, charakteryzujący się dużą śmiertelnością. Koncepcyjnie i podejście proceduralne jest inne, dlatego że mamy zupełnie do czynienia z zupełnie inną platformą. Tam jest oparta, tak jak koleżanka mówiła, z przeciwciałami, bardziej specyficzna. Tutaj skupiamy się głównie na nanowłóknach, które mają znajdować się, czy mają być wprowadzane w bezpośrednie sąsiedztwo komórek nowotworowych, czy w obrębie, gdzie jest skupisko tych komórek. I następnie będziemy sprawdzać, w jakim sposób, jaka jest kinetyka uwalniania tych leków, czy te leki i te związki, które są syntetyzowane na Uniwersytecie Warszawskim, czy rzeczywiście, jakie szlaki uruchamiają i czy efektywnie są w stanie hamować i zabijać te komórki stare, czy na przykład potrafią nie zabić tych komórek, tylko zahamować ich fenotyp sekrecyjny, co również jest już pozytywnym aspektem, ponieważ to jednocześnie jakby obniża te efekty uboczne. No i jednocześnie szukamy takiego rozwiązania, który będzie po pierwsze efektywnie zabijał nam te komórki stare, który będzie jak najwięcej tych komórek nowotworowych raka piersi zabijał. W naszym projekcie mam bardzo dużą kolekcję komórek nowotworowych raka piersi. Przypuszczam, że może jest jedna z większych w Polsce w tym momencie, co pozwala nam przetestowanie naszych tych platform opartych na nanowłóknach na różnego typu nowotworów z różnymi bagażem różnych mutacji. I to jest bardzo ważne, bo dlatego, że nawet ten, powiedzmy sobie, komórki raka piersi, ale każdy z tych komórek linii nowotworowych raka piersi ma zupełnie inny bagaż nowotworów. Są komórki, które mają ich bardzo dużo i w związku mają różną ploidalność często, czyli liczbę chromosomów i tak dalej, w związku z czym różną wrażliwość na leki, więc idealnie jest znaleźć coś, co będzie zabijało nam jak najwięcej tych komórek, niezależnie od tego, jakie mają mutacje, więc tego będziemy poszukiwać.
Doktor habilitowana Anna Lewińska i doktor habilitowany Maciej Wnuk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ich badania mogą wpłynąć na rozwój medycyny, a nawet przyczynić się do odkrycia skutecznych leków zwalczających nowotwory piersi i czerniaka. Trzymamy kciuki za naukowców. A już za moment w audycji będzie mowa o sztucznej inteligencji, która, jak się okazuje, zrobiła już sporo dobrego dla medycyny. Czas na kolejną rozmowę. W audycji już wielokrotnie pojawiał się wątek sztucznej inteligencji. Tym razem ze swojej perspektywy opowie nam o niej Marcin Bacia, ekspert do spraw marketingu. To kolejne spotkanie z Marcinem Bacią w Science. Rok temu rozmawialiśmy o zastosowaniu sztucznej inteligencji w komunikacji wideo, czyli w filmach instruktażowych pewnej marki. Dzisiaj o SI porozmawiamy w nieco szerszym kontekście.
Temat oczywiście jest szeroki, ale z drugiej strony jak bardzo pasjonujący i ciekawy. Zaczynając od początku, po co powstała sztuczna inteligencja? Oczywiście powstała po to, żeby nas przede wszystkim wzmacniać i po to, żeby akcelerować, przyspieszać, dodawać nam wartości, więc jakby to jest jej naturalna, powiedzmy, pierwsza powinność. Można by tak rzec, że ludzie raczej nie tworzą rzeczy, które miałyby ich zniszczyć. Więc jakby to jest punkt wyjścia i myślę, że przede wszystkim w tą stronę trzeba myśleć, ale z drugiej strony jakby każda moneta ma to też drugą swoją stronę i ta druga strona okazuje się dzisiaj bardzo niedookreślona i bardzo niewyjaśniona, bo z jednej strony mamy potężne potencjały i nie mówię tutaj o potencjałach biznesowych, mówię po prostu o potężnych potencjałach, do których możemy dojść używając technologii opierającej się na sztucznej inteligencji. Na przykład taki algorytm stworzony przez Google'a na podstawie ich technologii DeepMind skategoryzował, a w zasadzie stworzył modele 3D białek, które dzisiaj są powszechnie udostępnione i używane w medycynie. Był to o tyle wielki przełom i jest to o tyle wielki przełom, że białka te w zasadzie odpowiadają doświadczeniom klinicznym. To znaczy sztuczna inteligencja była w stanie stworzyć model, który byłby tym samym modelem, jeżeli byśmy go przebadali po prostu fizycznie, klinicznie i próbowali go zbadać i nazwać. Dlatego te białka były istotne, bo pozwalały zrozumieć mechanizm działania, dlatego potrzebne były modele. Co jest ciekawe, porównując do jakby dlaczego siła tej sztucznej inteligencji jest dzisiaj taka duża, bazując na przykładzie z białkiem. Jeden naukowiec, badając konkretne białko, jest w stanie pracować nad 5 białkami, 10 to już jest naprawdę potężny mózg. AlphaFold, bo o tym mówię, czyli stworzony przez DeepMinda, stworzył 200 milionów takich białek. Jest to potężny przeskok, który łatwo przeliczyć, ilu potrzeba było naukowców, żeby po prostu do czegoś takiego dojść. Oczywiście jest to dzisiaj używane, pracują nad tym naukowcy, wykorzystując te modele chociażby w pracy przy lekach na raka. Są przykłady, już gdzieś tam do mediów przedostają się takie newsy, że dzięki temu modelowi projektowane są lekarstwa na któryś konkretny rak wątroby. To oczywiście są fazy testów, to jakby nie jest jeszcze wszystko do końca przebadane, natomiast no jest to potężny skok. Więc pod tym względem jakby mocy obliczeniowej tego, że sztuczna inteligencja potrafi przeanalizować i wyciągnąć w miarę racjonalne i sensowne wnioski z potężnych ilości baz danych, które po prostu dla ludzkości byłyby niemożliwe do przetworzenia, jakby syntetyzowania, no jest to niesamowity skok, który no, dobrze by było wykorzystać, no bo w końcu jesteśmy ludzi i pewnie chcielibyśmy być zdrowsi bardziej niż chorzy i dlaczego nie mielibyśmy sobie pomóc chociażby taką technologią.
Czy sztuczna inteligencja nas zabije, czy nas wzmocni? Od lat jest rozwijana jako myśl technologiczna. Od roku mamy ją dostępną z poziomu zwykłego użytkownika internetu. Boimy się jej. Dlaczego? Skąd ten strach się bierze?
Na przykład badanie, które było zrobione w zeszłym roku, mówiło o tym, że 50% ludzi, którzy są zaangażowani w pracę nad sztuczną inteligencją, tacy researcherzy byli oni tak tam nazwani, obawia się tego, 10 i więcej procent z tych 50 uważa, że generalnie ludzkość wyginie, dlatego że nie będziemy w stanie kontrolować tej właśnie sztucznej inteligencji. Ale wracając jakby do wątku, dlaczego się tego boimy, dlaczego właśnie w tym badaniu ludzie się tego zaczęli bać. Okazuje się, że algorytmy, które są na ten moment stworzone, jeżeli byśmy chcieli do nich zajrzeć, to znaczy na ten moment model działania sztucznej inteligencji, tego uczenia maszynowego działa tak, że mamy pewne dane wejściowe, wrzucamy je do algorytmu, który stworzyliśmy i coś nam z tego wychodzi. Jeżeli chcielibyśmy zajrzeć do tego pudełka, co tam się dzieje w środku z tymi danymi, na dzień dzisiejszy po prostu nikt nie wie. Ludzie, którzy to stworzyli, nie są w stanie powiedzieć na jakiej podstawie, co tam się dzieje w środku, że akurat odpowiedzi są takie, a nie inne. Na jakiej podstawie, nie mamy jakby modelu podejmowania decyzji takiego, że jedne informacje są brane przez te algorytmy za ważniejsze, inne za mniej ważne i na tej podstawie formułowane są odpowiedzi.
Ale jak zacząć się oswajać tak na co dzień z tą sztuczną inteligencją?
Z psychologicznego punktu widzenia to jest po prostu proces przyswajania zmiany i myślę, że dokładnie tak to się tutaj potoczy. Z drugiej strony w marketingu istnieje coś takiego jak taka krzywa, która pokazuje jak szybko podchodzimy do wprowadzania produktów albo inaczej jak ze strony klienta produkty jako nowości są przyjmowane na rynku. Na początku mamy takich ludzi, którzy są takimi, którzy wiecie, to są ci ludzie, którzy stoją przed sklepem Apple i czekają na nowy model. To są ci tacy wcześni, którzy po prostu zrobią wszystko. Później jest taka wczesna większość, która jest jakby następnym krokiem. Później to się trochę wypłaszcza. Jest taka późna większość, która mówi, że okej, no to już dużo ludzi ma, to pasuje się temu przyjrzeć. A na końcu jest ta opcja, która dopóki nie zepsuje się telefon, który ma jeszcze przyciski, po prostu nie kupi nowego. I myślę, że tutaj będzie bardzo podobnie. To znaczy ludzie najpierw rzucają się na to ci, którzy się powiedzmy tym zajmują, potrafią to wykorzystać, zobaczyli to jako ciekawostkę. Później gdzieś tam, jeżeli się to szerzej rozejdzie, no to ci wcześniej adopterzy, tak zwane ci, którzy adoptują te zmiany wcześniej, po prostu się wcześniej z tym oswoją i tak dalej, i tak dalej. Widzimy potężne możliwości, jeżeli cokolwiek zaczniemy pracować, nie wiem, chociażby właśnie z czatem GPT, no to nagle się okazuje, że nie wiem, mam koleżankę, której pokazałem jak ta technologia działa, która jest oligofrenopedagogiem, czyli generalnie pracuje z dziećmi. Jak pokazałem jej tę technologię, porozmawialiśmy, ok, rozeszliśmy się, zadzwoniła do mnie 2 tygodnie później i pyta, wiesz Marcin, gdzie to mogę włączyć tego czata, bo wiesz, muszę napisać x opinii na temat tych dzieciaków i myślę, że bardzo usprawniłoby mi to pracę, nie? Więc jakby na takim poziomie, jeżeli odkrywamy takie możliwości, to jest jakby taki dość przyziemny temat w kontekście tego wielkiego medycznego, ale tutaj już te możliwości są potężne. Myślę, że to się po prostu rozwiąże, nie? Na poziomie ludzi, tak jak z wyszukiwarką Google, ludzie się nie zastanawiają, co się tam dzieje w środku. Po prostu wpisują, oczekują odpowiedzi, wychodzi. Tutaj mechanizm jest dokładnie taki sam. Wpisujemy, dostajemy lepszą odpowiedź, dostajemy dużo więcej tych odpowiedzi i tak dalej. Mechanizm jest dokładnie taki sam. Czy ludzie będą się zastanawiać, co się dzieje w środku? Myślę, że w 98% nie. Natomiast te 2%, które się nad tym zastanawia się dzisiaj nad tym, co dzieje się w tej czarnej skrzynce i co też jest mega ciekawe, to że podchodzimy do badania czegoś, co sami stworzyliśmy. Trochę jakbyśmy badali naukowo, to znaczy mamy zjawisko, które nie wiemy jak działa, ale działa. Mamy coś, co wchodzi, dzieje się coś w tej czarnej skrzynce i coś, co wychodzi. Dzisiaj zastanawiamy się, dlaczego wchodzi i dlaczego wychodzi, a nie wiemy, co się dzieje w środku. To jest przeciekawe. Stworzyliśmy coś, co tak naprawdę musimy zbadać, żeby dowiedzieć się, jak działa.
To był Marcin Bacia, ekspert do spraw marketingu. Oswajał nas ze sztuczną inteligencją. Bardzo ciekawa jestem, jak ta technologia będzie się rozwijać i co jeszcze może ludzkości dać oraz czym może nam zagrozić. Oby więcej było korzyści niż niebezpieczeństw płynących ze sztucznej inteligencji. W programie obowiązkowo musi pojawić się wątek kosmiczny, na który zaprasza Państwa Piotr Malec.
Głowa do góry.
20 lat temu, podczas powrotu z misji STS-107, uległ katastrofie amerykański wahadłowiec Columbia. Zginęła wówczas cała 7-osobowa załoga. Kilka lat wcześniej, podczas startu do misji STS-51L, został zniszczony wahadłowiec Challenger. Kolejnych 7 astronautów nie przeżyło tej katastrofy. Ostatnimi czasy obserwujemy znaczne nasilenie badań kosmicznych, misje załogowe na stacje orbitalne, plany powrotu ludzi na Księżyc czy podboju Marsa. Wreszcie rozwijająca się ostatnio w zawrotnym tempie kosmiczna turystyka. Czy podróże kosmiczne są bezpieczne? A może jest się czego bać?
Za czasów pierwszych załogowych misji amerykańskich, czy to były kapsuły Merkury, czy Gemini, czy Apollo, ta kapsuła załogowa, będąca na samym czubku rakiety nośnej, no miała taką dodatkową rakietę, taki czubek, która była dodatkową rakietą do ewakuacji, tak zwany Launch Abort System.
Leszek Orzechowski, dyrektor generalny projektu Space No More.
Teraz na przykład Dragon, załogowy Crew Dragon, posiada te silniki w sobie, między innymi wbudowane, które między innymi są używane, czy w zamyśle miały być używane też do zwalniania przy już samym wodowaniu, czy w jakichś pierwszych koncepcjach, że w ogóle fajnie, gdyby to lądowało na Ziemi. Ale to jest zarazem ten nasz Launch Abort System, który jest przez cały czas w naszej kapsule, który może zostać użyty w wielu momentach podczas lotu, który umożliwia no właśnie szybką ewakuację ewentualną załogi, jeżeli telemetria będzie nie taka, jaka być powinna. A tego no, Space Shuttle nie miały. No, Challenger, kiedy wybuchał, no, to nawet za bardzo nie było jak tych astronautów uratować, mimo że parę dni po katastrofie, jak przeszukiwano okolice, gdzie spadły szczątki, to cały kokpit promu kosmicznego znaleziono dalej, tam już z nieżyjącymi, ale przypiętymi do foteli astronautami, więc to była tym większa katastrofa, bo struktura ich kabiny przetrwała, ale nikt był w stanie przeżyć już spotkania z Ziemią, a jeżeli mamy systemy właśnie takie, jakie są w kapsule Dragon albo w Trailinerze, który rozumiem, że też będzie miał swego rodzaju jakiś launch abort system, no to jesteśmy w stanie tych ludzi uratować na wielu, wielu stopniach podróży. Więc tutaj bezpieczeństwo na pewno jest większe. I chociaż oczywiście jakikolwiek środek transportu nie gwarantuje, że będziemy na pewno 100% bezpieczni, to dalej wiąże się zawsze z ryzykiem i im tych startów będzie więcej, no to musimy być świadomi, że się wypadki będą wydarzały. Tak samo się wydarzają w lotnictwie, czy na kolei, czy w ruchu drogowym. Tylko, że musimy te swoje lekcje odrobić. Póki co odrabiamy lekcje o Challengerze i miejmy nadzieję, że to pozwoli nam już uniknąć znakomitej części wypadków. Ale coś się pewnie kiedyś wydarzy i tylko to bezpieczeństwo będzie rosło z czasem, ale nie możemy się spodziewać, że nikt już więcej w kosmosie nie umrze. No, życie nie działa tak w żadnym stopniu.
Pytałem o to bezpieczeństwo lotów kosmicznych z bardzo prostej przyczyny. To właśnie znaczące, ogromne zwiększenie bezpieczeństwa lotów samolotem oraz bardzo wyśrubowane, bardzo rygorystyczne procedury lotów sprawiły, że latanie samolotami stało się rzeczą absolutnie powszechną i dostępną dla każdego przeciętnego śmiertelnika. Czy to samo zdarzy się w przyszłości z lotami kosmicznymi?
Bez wątpienia. Znaczy, tak jest moje zdanie, więc nie mogę powiedzieć, że bez wątpienia dla mnie tak się wydarzy. Miejmy tylko nadzieję, że wszystkie mądre głowy, które projektują te systemy, uczą się nie tylko na błędach z samego przemysłu kosmicznego, ale też z naszej historii, czyli możemy się tylko modlić, żebyśmy nie musieli oglądać kosmicznej tragedii w skali Titanica, dajmy na to. No, miejmy nadzieję, że jesteśmy na tyle już mądrzejsi, że zwyczajnie takie ogromne tragedie się nigdy nie wydarzą tak naprawdę, bo jak najbardziej ludzie będą latali masowo w kosmos, czy to na niską orbitę Ziemi, czy to na Księżyc, to są dwa najbliższe nam cele, gdzie pewnie będzie pewne początki przemysłu i turystycznego, i przemysłu wydobywczego, czy takiej ekonomii na zasadzie dwóch ciał, jakim jest Ziemia i Księżyc. Bardzo ciekawe zawody się będą niedługo pewnie pojawiać, a już jeden, no, o którym wszyscy zawsze marzyli od dziecka, staje się dostępny dla coraz większej ilości osób, czyli bycie po prostu prywatnym astronautą. Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które zaczynają szkolić ludzi, którzy chcą zostać astronautami nie agencji kosmicznej, a na przykład firm pokroju Boeing czy Virgin Galactic. Boeing jeszcze do niedawna miał swojego astronauta, który miał oficjalną nazwę swoją czy tytuł Boeing Astronaut. Tak więc przynajmniej już wiemy, że ten astronauta staje się dostępną ścieżką kariery, która nie opiera się tylko i wyłącznie na coparoletnich naborach przez agencje kosmiczne. Można tylko mieć nadzieję, że tych dziwnych, ciekawych, kosmicznych zawodów będzie się tylko pomnażało.
Tym kosmicznym wątkiem dotarliśmy do końca audycji. Dziękuję wszystkim fanom nauki za obecność przy radioodbiornikach. Czeka nas teraz dłuższa przerwa w popularno-naukowych spotkaniach w Polskim Radiu Rzeszów, bowiem na kolejne wydanie Science Radiowe Odkrycia zapraszam 26 października. Liczę na to, że ta przerwa pobudzi u Państwa apetyt na naukę. Justyna Piekło, spokojnej nocy i do usłyszenia. Thank you.
Dziękuję.